Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone i bardzo serdecznie witam na naszej antenie pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który no, jest znaną postacią w Polsce, chyba i nie tylko w Polsce, no, na pewno nie tylko w Polsce, ale to się o tym jeszcze na pewno dowiemy, gdzie jeszcze, a związany od lat z pro-life, czyli dla życia, z życiem.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria. Cieszę się ogromnie z tego radiowego spotkania. Nie ukrywam, że w radiu się dużo lepiej czuję, a z rozrzewnieniem wspominam moje pierwsze wizyty tu w Toruniu u samych początków radia, jeszcze w bardzo skromnym domku, tym jednopiętrowym czy nawet parterowym. Cieszę się, bo mamy tematów sporo. Ja myślę, że będziemy kontynuować tą rozmowę, którą rozpoczęliśmy
o 18:15,
tak. Prawda, 18:15. A tematów nie brakuje. Może nawiążemy do tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Mówiliśmy tam o bardzo ważnym wydarzeniu w naszym Sejmie, konkretnie
w najbliższy czwartek,
tak. Prawda, najbliższy czwartek w Sejmie będzie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ochrony życia dzieci niepełnosprawnych czy chorych. Projektu, pod którym podpisało się, jak wiemy, ponad 400 tysięcy polskich obywateli. To ogromna liczba, bo podkreślmy, że zebrana w bardzo krótkim czasie, chyba niecałych 2 miesięcy. I to świadczy o tym, że nasze społeczeństwo coraz bardziej, w ogromnej większości, opowiada się za prawem do życia. Mamy tego też swoiste potwierdzenie w wyniku ogólnopolskiego sondażu COBOS-u. Wiemy, mówiliśmy o tym, 75% Polaków opowiada się za prawem do życia dla każdego. Podkreślam, każdego, bez żadnych wyjątków, poczętego dziecka. W ubiegłym roku był robiony podobny sondaż przez instytucję związaną z Instytutem Jana Pawła II. Mieliśmy nawet wtedy 80% społecznego poparcia. To nieważne, 5% w tą, 5% w tamtą, to jest ważne, że ogromna większość, podkreślam, nawet przyjmując tą niższą wartość, 75% Polaków. Ja tu chcę gratulować znowu naszym drogim słuchaczom, na końcu sobie. Jest to swoisty rekord świata. Ja oczywiście nie wszystko, ale sporo śledzę informacji z całego świata odnośnie oczywiście działalności w obronie życia i nie przypominam sobie, żeby w którymś państwie taki wynik w sondażu realizowanym przez instytucję, prawda, jakąś związaną z państwem osiągnięto. To jest naprawdę powód do radości, powód do dumy, a jednocześnie to podkreślmy z całą mocą, bardzo ważny argument odnośnie rozmów z naszymi parlamentarzystami, posłami, czy senatorami, czy ministrami, żeby parlament i rząd realizował wolę narodu, czyli ochronę życia każdego poczętego dziecka. Podkreślam, każdego poczętego dziecka. I rząd, który ma być rządem Polaków, powołuje się na demokrację, no nie może być głuchy zarówno na tą liczbę zebranych podpisów, jak i na ten sondaż, który, no prawda, mówi, jakie są nastroje społeczne. My w tym czasie musimy się zmobilizować. Po pierwsze, mocna mobilizacja w modlitwie za parlamentarzystów. Tośmy wielokrotnie mówili i jeszcze raz przypomnę, modlitwa jest fundamentem wszelkiego dobra. Na modlitwie wypraszamy światło, moc, odwagę i dla siebie, i dla innych. Trzeba tej modlitwy w tym czasie o moc i odwagę i światło dla tych, którzy będą głosowali w przyszłym tygodniu nad tą ustawą. Jestem optymistą. Mimo, prawda, złożonej sytuacji politycznej, mimo wiemy, jakiego składu w naszym parlamencie, Sejmie konkretnie, ufam, że po prostu zwycięży uczciwość i prawość sumień naszych parlamentarzystów. Ja nie wyobrażam sobie spokojnej rozmowy, normalnej dyskusji, w której by parlamentarzysta, usłyszawszy jeszcze raz, bo dostają wiele listów z różnych stron Polski, że człowiekiem jest się od poczęcia, że życie dziecka zaczyna się w momencie poczęcia, żeby parlamentarzysta o prawym sumieniu, o uczciwości wewnętrznej, no mógł głosować, podnieść rękę za prawem zabijania nienarodzonego dziecka, no właśnie niepełnosprawnego przed narodzeniem, czy prawda, z poważną chorobą. Tu musi być jakiś postęp zarówno cywilizacyjny, moralny, społeczny. Ten postęp obserwujemy w wielu wymiarach, w życiu społecznym. I na ten postęp, na ten wzrost humanitaryzmu, bym powiedział, nie może być głuchy nasz parlament, nie może być rząd. To nie może być tak, że działania ustawodawcze mijają się zupełnie z opinią publiczną, z postulatami społeczeństwa. I będziemy się mocno domagać od parlamentarzystów, no jak pan próbuje sobie wytłumaczyć to barbarzyńskie prawo, które utrzymuje się jeszcze dzisiaj, zezwalające na zabicie, okrutne zabicie, jeszcze raz przypomnę, bez żadnego znieczulenia, chorego, nienarodzonego dziecka przed narodzeniem.
I jeszcze jest jedna inicjatywa związana z podpisami, jeden z nas. Bo to tak, mówiliśmy teraz o stopie aborcji eugenicznej. Tak, a teraz
w tym spotkaniu po 18:00, proszę Państwa, mamy niejako już finisz tej wielkiej inicjatywy w Unii Europejskiej. Mamy tą datę już ustaloną precyzyjnie, bez żadnych przesunień, na 1 listopada, a więc mamy no, nieco ponad miesiąc. Trzeba, żebyśmy my, także Polacy, wypracowali to zabezpieczenie, jakbym powiedział, tą pewną rezerwę, bo formalnie 1 000 000 myśmy w Unii Europejskiej już przekroczyli i z tego się cieszymy, gratulujemy sobie nawzajem, ale mówiliśmy, że roztropność i rozsądek nakazuje mieć pewną minimalną rezerwę na ewentualne pomyłki w wypełnianiu tych formularzy, czy to w formie komputerowej, czy w formie papierowej. Przypominałem, że na spotkaniu w Rzymie właśnie tej inicjatywy europejskiej jeden z nas uchwalono, że będziemy intensywnie pracować my, ci koordynatorzy krajowi, żeby osiągnąć minimum 1 200 000 podpisów, te 20% rezerwy na jakieś pomyłki, niedokładne wypełnienie formularzy czy zwykłe błędy. Ja jeszcze raz proszę o te podpisy, zachęcam szczególnie młodych a dorosłych, proszę, żeby młodych zachęcali, jeszcze raz przypominam, tych od 18 roku życia wzwyż, żeby skorzystali z tej oferty, którą oferuje nasz dziennik, prawda, mamy tam podawane w każdym numerze stronę internetową naszego dziennika i tam zakładkę właśnie jeden z nas, gdzie każdy może złożyć swój podpis drogą elektroniczną, bardzo wygodne,
a szybkie. Strona, adres strony to jedenznas.pl. Bardzo
proszę,
prosta.
Proszę bardzo, możemy tutaj szybko dostać się do tej strony i zwiększyć tą liczbę podpisów tak, żebyśmy my, inicjatorzy jako tej akcji, inicjatorami tak w sensie ścisłym byli Włosi, nie drżeli, jak przekażemy te podpisy, te dokumenty do Brukseli, a wiadomo, będą tam na pewno dosyć dokładnie weryfikowane, że nam no, przy weryfikacji tak spadnie liczba podpisów, że no braknie do tego 1 000 000. Ja jestem przekonany, że takiego przypadku nie będzie, ale promujmy tą akcję, piękna akcja. Jeszcze raz przypomnę, chodzi o zastopowanie, o zaprzestanie wydawania naszych pieniędzy, bo z naszych podatków jako obywateli Unii Europejskiej, na finansowanie zbrodni aborcji w krajach trzeciego świata i na finansowanie nieludzkich eksperymentów na embrionach ludzkich, czyli na poczętych dzieciach. Tu muszę jasno powiedzieć, ja akurat w linii powietrznej urodziłem się i wychowałem no niecałe 30 kilometrów od Auschwitz. Prawda, wiemy, tam też prowadzono eksperymenty na ludziach. Odmawiano im człowieczeństwa. Wiemy, Żydzi w rozumieniu zbrodniarzy niemieckich, hitlerowskich, to nie ludzie, Polacy byli pod ludźmi, Untermensche, a więc na jednych, na drugich przeprowadzono eksperymenty. Dzisiaj też niektórzy próbują uzasadnić te barbarzyńskie działania pseudomedyczne, eksperymenty na nienarodzonych dzieciach, że to nie osoby ludzkie. Proszę zauważyć, no jaki podobny mechanizm, czy wręcz identyczny. Najpierw ofiarę nieludzkich eksperymentów próbuje się pozbawić człowieczeństwa, godności człowieczeństwa, no a później, jeżeli się zupełnie fałszywie, arbitralnie ogłosi, że to nie jest człowiek, no to z nieczłowiekiem można robić prawie wszystko. W cudzysłowie oczywiście.
Nawet mamy taki moralny obowiązek, skoro jest to z naszych pieniędzy, tak? Z moich pieniędzy jest to finansowane, dofinansowywane. Te wszelkie eksperymenty. No to ja mam moralny obowiązek powiedzieć temu nie.
Absolutnie tak, bo brak aktywności, milczenie w takim przypadku no jest formą przyzwolenia na tą zbrodnię, a to jest wielka zbrodnia, prawda, zabijania, prawda, w krajach trzeciego świata nienarodzonych dzieci, trzy eksperymentów na embrionach ludzkich. Tym bardziej, proszę Państwa, musimy tu podkreślić jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi o kraje trzeciego świata. To są zasady kraje biedne, chociaż oczywiście nie wszystkie. I one no nie mogą się i jeszcze nawet nie umieją się w pełni tak bronić przed propagandą proaborcyjną, przed różnym lobbingiem środowisk proaborcyjnych, lobbingiem i propagandą, która jest także częściowo finansowana przez nas. A więc to absolutnie musi być zastopowane. Co więcej, byłem na takim spotkaniu rok temu w Rzymie, kiedy bardzo mocno apelowano do właśnie ruchów pro-life krajów europejskich, żeby na ile mogą, oczywiście na ile mogą, też nie jesteśmy za bogaci, żeby wspierały te europejskie grupy pro-life, żeby wspierały afrykańskie czy azjatyckie ruchy, stowarzyszenia, organizacje, które bronią życia człowieka od poczęcia. Wspierały zarówno w aspekcie finansowym, ale także materiałami, opracowaniami naukowymi. Tamtych materiałów brakuje i trzeba po prostu wesprzeć tych obrońców życia poprzez no, nasze materiały, powiem, edukacyjne, także i edukacyjne.
Także mamy One of Us, czyli jeden z nas, przypomnę, jedenznas.pl, tam możemy podpisać się. Ważne, żeby w tym ID wpisać swój numer PESEL, bo to może być nieczytelne, tak, dla ludzi.
No tak, to ustalono w Brukseli, ten numer identyfikacyjny, to jest zwykły nasz PESEL.
Jest jeszcze kwestia seks edukacji, która chce, no właśnie, tak nam mówią, że jesteśmy zacofani jako Polska, bo nie ma seks edukacji.
No,
są takie głosy.
Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem w studio telewizji Trwam. Proszę Państwa, nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zmanipulować. Myślmy poprawnie i precyzyjnie. Jeżeli przystępujemy do analizy jakiegoś nowego zjawiska, no to trzeba zacząć od definicji problemu zjawiska. Przypomnę, że zgodnie z klasyfikacją, definicjami Amerykańskiej Akademii Pediatrii, funkcjonującymi od wielu lat w literaturze naukowej, pedagogicznej, ale nie tylko. Ten podział jest przyjęty także w świecie polityki. Przykładowo prezydenci Stanów Zjednoczonych go stosują, także i instytucje Rady Europy przed kilku laty ten podział stosowały, a więc przypomnę go. Typ A edukacji to jest wychowanie młodych do czystości przedmałżeńskiej, wstrzemięźliwości, nie antykoncepcji, nie ma propaganda koncepcji i normalne małżeństwo. Typ B to to jest Biology Sex Education w rozumieniu Amerykańskiej Akademii Pediatrii, to jest uczenie młodzieży tylko samej biologii, tylko samej fizjologii. Bez żadnych zasad etycznych, bez zasad moralnych, no zezwolenie na wszystko. Co więcej, rozdawanie gratisowe oczywiście młodym dziewczętom, młodym chłopcom w szkołach środków antykoncepcyjnych, a nawet wczesnoporonnych. Skrajnym przykładem no super złej, demoralizującej, wręcz zbrodniczej edukacji seksualnej jest Wielka Brytania, gdzie dziewczętom od 11 roku życia, nie przejęzyczyłem się, dziewczętom od 11 roku życia rozdaje się za darmo już nie tylko środki, pigułki hormonalne, antykoncepcyjne, ale wręcz środki wczesnoporonne, bez zgody i wiedzy rodziców. No to to już jest, prawda, zbrodnia, zło niewyobrażalne, niszczenie młodego pokolenia na starcie ich drogi życiowej, prawda? No bo 11-letnia dziewczyna, no zamiast być uczona no, jakiejś etycznej drogi rozwiązywania swoich młodzieżowych problemów, jest utwierdzana niejako w tym swoim złym zachowaniu i jeszcze wyposażona w, no właśnie w pigułkę, która zabija poczęte istoty ludzkie. Ja powiedziałem, umożliwia się niejako, czy wręcz promuje się w pewien sposób, że sytuacja, w której dzieci zabijają dzieci, no bo 11-letnia dziewczynka, no to jest jeszcze dziecko. Proszę Państwa, a więc tutaj mamy taką sytuację typ B. No i wracając na grunt polski. Kto zna sytuację w naszej oświacie, wie, że mamy od kilku lat obowiązkowy ten przedmiot, w sensie, zaraz powiem w jakim sensie obowiązkowym, nie, że każde dziecko musi uczestniczyć, ale on obowiązkowy w sensie programów ministerialnych. Wychowanie do życia w rodzinie. I to jest generalnie edukacja seksualna typu A. Bo w tym
czyli
programie...
ta dobra, ta właściwa.
Właściwa, ta dobra, typu A. A więc nie ma tam zachęcania młodzieży do podejmowania wczesnego współżycia seksualnego, nie ma reklam antykoncepcji. Nikt w naszych szkołach na szczęście nie rozdaje środków antykoncepcyjnych ani dziewczętom, ani chłopcom. I mówimy o normalnym związku małżeńskim. Proszę Państwa, to jest program. Natomiast musimy zgodnie z rzeczywistością powiedzieć, że w wielu szkołach, ogromnej większości szkół, on jest dobrze realizowany. Natomiast zdarzają się, i miałem takie sygnały z różnych szkół, bardzo niepokojące, że mimo, że program jest przygotowany przez ministerstwo, jest dobry, to w niektórych szkołach dochodzi do wręcz skandalicznych sytuacji. O czym chcę mówić? Są dwa rodzaje tych bardzo niebezpiecznych działań, no sprzecznych z prawem, powiedzmy jasno. No bo jeżeli ktoś wchodzi do szkoły i nie realizuje tego, co jest ustalone poprzez ministerstwo, to jest sprzeczne z prawem. Myślę o nierzetelnych, dopuszczanych nie wiadomo na jakiej zasadzie niekiedy przez dyrekcję szkół, no w cudzysłowie samozwańczych pedagogach. To mogą być nawet lekarze ginekolodzy, którzy no nie są pedagogami, nie wiem czy znają obowiązujący program wychowania do życia w rodzinie. I mieliśmy sygnały bardzo niepokojące, że wchodzą wręcz w ten typ B edukacji, tej demoralizującej z reklamą, prawda, antykoncepcji i tak dalej. Ale to są na szczęście wyjątki. Ale my jako rodzice, jako dziadkowie musimy być bardzo czujni i tutaj mocno, wyraźnie mówić dyrekcjom szkół, że my znamy dobre programy, że te programy mają być realizowane, a nie jakieś indywidualne poglądy doktora medycyny, czy tutaj powiem grupy Ponton, bo to jest bardzo już pewien schemat, nie tylko ona. Otóż pojawiają się grupy, no powiedziałbym, nieodpowiedzialnych edukatorów, różnych, prawda, wieku i różnych organizacji, które no, wchodzą poprzez może niekiedy nieuwagę, nieznajomość dyrekcji szkoły, a niekiedy może i przez złą wolę do szkoły i prowadzą tutaj bardzo złą, demoralizującą edukację, jeszcze raz podkreślę, typu B. Dosłownie wczoraj rozmawiałem z matką jednego z uczniów warszawskiej szkoły, czujną matką, mądrą matką, która, no, dowiedziawszy się, że tam ma działać właśnie jedna z tych organizacji demoralizujących młodzież, bardzo mocno przeciwstawiła się temu, rozmawiała z dyrekcją szkoły i udało się to zablokować, bo my mamy prawo, jako rodzice, my mamy prawo domagać się tego, raz, żeby był realizowany program ministerialny, a nie program nie wiadomo jakiej grupy. Drugie, my mamy prawo decydować o naszym wychowaniu. My jako rodzice. I proszę Państwa, to trzeba sobie uświadomić bardzo mocno, że zarówno w naszej konstytucji, jak i w powszechnej deklaracji praw człowieka Narodów Zjednoczonych, na którą wielu się tak lubi powoływać, rodzice mają zapisane prawo pierwszeństwa i decydowania o rodzaju edukacji, której zostają poddane ich dzieci. A więc mamy konstytucyjne prawo i międzynarodowe prawo, tylko problem jest tego, czy my z tego prawa mądrze korzystamy, czy w ogóle korzystamy. Tu idzie gra o ogromną, gra ogromnej wagi, bo jak wszyscy wiemy, my dorośli, demoralizuj się łatwo i szybko. No taka jest słabość natury ludzkiej. Później to prostować, korygować, to jest bardzo trudna praca. A jeżeli, nie daj Boże, prawda, w wyniku takiej złej seksedukacji, jeszcze raz podkreślę, typu B, tej permisywnej, demoralizującej, no, córka czy wnuczka zajdzie w ciążę i dojdzie do aborcji, to są rzeczy już nieodwracalne. To jest tragedia de facto tej młodej osoby na całe życie. A więc tu jeszcze raz gorąco, gorąco proszę i apeluję o wielką czujność rodziców. Ta czujność powinna się przejawiać w rozmowie z wychowawcą klasy, że my wiemy, że jest program dobry, że my domagamy się dokładnej realizacji tego programu. Nie życzymy sobie, żeby do szkoły wchodziły jakieś niesprawdzone grupy, prawda, młodzieżowe, niemłodzieżowe, czy nawet lekarze, prawda, medycyny, o których my nie wiemy, co oni powiedzą młodym ludziom. My chcemy kompetentnych nauczycieli, którzy realizują ten program. I jeszcze jedno przy okazji powiem. Otóż wiemy, że ten temat edukacji seksualnej jest bardzo źle, bardzo nierzetelnie przedstawiany w mediach publicznych czy komercyjnych, a my musimy być mądrzy. My musimy znać prawdę. My musimy tej prawdy bronić. Bronić ją w domu, niekiedy w trudnej rozmowie z dorastającym synem czy z córką. Musimy ją bronić w szkole, może także w rozmowach z parlamentarzystami, politykami. I tu wielką pomocą może być wychowawca. Kochani, nieraz mówiłem o tym miesięczniku nauczycieli i wychowawców katolickich, wychowawca, i z radością tutaj przedstawię jeszcze raz, przypomnę to, co robiłem kilka godzin temu, inicjatywę wychowawcy, na czym polegającą. Otóż wiemy, że są takie dzisiaj dwa tematy bardzo drażliwe i trudne i ogromnej wagi społecznej. Mianowicie ideologia gender, niektórzy mówią, że groźniejsza niż komunizm, i właśnie zafałszowania związane z edukacją seksualną. Otóż miesięcznik wychowawca poświęcił dwa numery specjalne, całe numery miesięcznika tym tematom. I numer 9 z września ubiegłego roku był poświęcony edukacji seksualnej, a numer na temat gender w maju był. Cały numer na ten temat z wybitnymi autorami, referatami, artykułami na ten temat. I oba są dostępne za darmo w internecie. Proszę Państwa, wystarczy wejść na stronę internetową www.wychowawca.pl i macie elektronicznie dostępne całe te dwa numery za darmo. to powinni przeczytać z uwagą nie tylko nauczyciele, katecheci, ale nawet, przepraszam za słowo, zwykli rodzice, którzy chcą mądrze wychowywać i bronić swoje dzieci. Proszę Państwa, to można przeczytać z ekranu, całe te dwa numery, lub przerzucić na drukarkę i mieć wydruk papierowy bez żadnych skrótów, cały oryginalny. Elektronicznie, za darmo, dostępne dla każdego w Polsce i nie tylko w Polsce. Dwa super numery. Znam je, czytałem je. Naprawdę znakomicie przygotowane i bardzo aktualna tematyka.
Wszystko po to, żeby dobrze wychowywać dzieci i młodzież. Ale też jeszcze a propos tego wychowania seksualnego typu B. Ci, którzy go promują, mówią, że doskonale jakoś zabezpiecza tak, młodzież przed niechcianą ciążą, tutaj bardzo mocno promowana jest antykoncepcja. I właśnie jak to się ma w statystykach? Ja wiem, że pan doktor, pan inżynier posiada statystyki. Jak to
proszę
jest
Państwa,
z tymi edukacjami?
Cały czas walczymy o prawdę. Cały czas walczymy o prawdę. Walka ze zbrodnią aborcji to jest między innymi walka o prawdę, o człowieku, o początku jego życia i o okrucieństwie samego aktu aborcji. Tutaj podobnie z wychowaniem młodego pokolenia to jest walka o prawdę. Proszę Państwa, pierwsze może jeszcze, żeby zakończyć tak generalnie sprawę tej seksedukacji. Podkreślę jeszcze raz. Mamy znakomite wyniki w związku z naszą edukacją seksualną, nazywaną, i tak powinno być, absolutnie nie zmieniamy nazwy, wychowanie do życia w rodzinie. To jest słownictwo odpowiadające naszej kulturze, naszej tradycji narodowej, a to się pokrywa z typem A edukacji seksualnej. Jeszcze raz przypomnę, że u nas w kraju 38-milionowym u nieletnich dziewcząt przed maturą, jak mówimy skrótowo, rejestrujemy rokrocznie mniej niż 50 aborcji, a w maleńkiej Szwecji, która od dziesięcioleci prowadzi tą złą edukację typu B, w maleńkiej Szwecji rejestruje się ponad 7 tysięcy aborcji rocznie. To jest wynik tej edukacji seksualnej niejako taki bieżący od razu. Natomiast dla mnie jeszcze bardziej przekonywujące zestawienie jest z globalną liczbą aborcji, czyli całkowitą liczbą aborcji wśród wszystkich kobiet w tych krajach. Nie tylko małoletnich, ale wszystkich. I teraz przypomnę, maleńka Szwecja, 9 milionów, nasycona, prawda, podobno wysokoskuteczną zachodnią antykoncepcją wszelkiego rodzaju, i rejestruje się tam 35 tysięcy aborcji rocznie. U nas, proszę Państwa, teraz przy zakazie, przy tych trzech wyjątkach, rejestrujemy rzędu 700 aborcji rocznie, niecałe. Ale trzeba porównać legalność, stan taki sam jak ma Szwecja. Pamiętamy, w 97 roku mieliśmy niestety pełną swobodę w sensie legislacyjnym, prawda, prawnym, aborcji. Aborcja, jak to się mówi w języku prawniczym, na żądanie. I myśmy mieli w 38-milionowym kraju zarejestrowanych 3 tysiące aborcji. Maleńka Szwecja 35 tysięcy, my 3 tysiące. To jest sukces. Bo przecież ja tłumaczyłem na tej konferencji w Panie, że uczymy dzieci czy młodzież nie tyle dla szkoły, nie tylko dla młodzieńczego wieku, tylko dla egzystowania w dojrzałym już wieku w społeczeństwie, prawda? I teraz oczywiście te dane odnośnie małoletnich dziewcząt i ich aborcji są ważne i absolutnie ważne, natomiast w moim odczuciu jeszcze ważniejsze jest ten wynik globalny, całkowita liczba. Proszę Państwa, żeby nie myśleć, że tylko tak mamy dobre wyniki w porównaniu z Szwecją, przytoczę jeszcze dane z Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, one są tyle dobre, bo mamy zbliżoną, my Polacy, liczbę małoletnich dziewcząt co Anglicy. W Anglii mamy dzisiaj rzędu 1 900 000 dziewcząt przed maturą, już tak zostaje w tym slangu. My w Polsce dzisiaj mamy gdzieś 1 400 000 dziewcząt przed maturą, a więc mniej, ale to jest porównywalne. I teraz jeszcze raz przypomnę, my mamy zarejestrowanych rzędu 40 aborcji rocznie u nieletnich dziewcząt, a w Anglii, proszę uwagę, 45 000. 45 000. I teraz w poprzednim programie mówię, mamy katastrofę medialną. To nie jest żadna przesada. Ja jestem spokojny, niezdenerwowany. Długo się zastanawiałem, czy wprowadzać to pojęcie, przynajmniej w moich wypowiedziach, i powiedziałem, że tak.
Na czym polega ta katastrofa?
Że po prostu bardzo ważne treści o wymiarze ogólnospołecznym są albo przemilczane, albo manipulowane, albo wręcz fałszowane. Mówiłem po 18:00, jak to jest możliwe, proszę Państwa, że po 24 latach podobno dyskusji społecznej na temat aborcji, a no nie chcę mówić jaka część, ale bardzo duża część społeczeństwa, w tym studenci uniwersytetów, powtórzę, studenci uniwersytetów nie znają definicji aborcji. Co to jest aborcja? Ja mam wiele spotkań i to sprawdzałem. Ja już teraz się nie pytam, żeby ani studentów nie zapeszać, ani się samemu nie denerwować. A to jest jedno zdanie. Aborcja to jest przerwanie życia człowieka od poczęcia do urodzenia główki 9-miesięcznego dziecka. I jak mówiłem, że jeszcze rok temu w niedalekiej Rosji, w sensie terytorialnym, aborcja oznaczała swobodę zabijania prawie jeszcze 7-miesięcznych dzieci, to był wstrząs. A pytam się studentów, jak jest w Stanach Zjednoczonych, no to nawet nie powiem, jaki procent nie wiedział, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych zabijane są 9-miesięczne rodzące się dzieci. Państwa, to jest katastrofa medialna. 24 lata dyskutuje się o aborcji, a społeczeństwo nie wie, co to jest aborcja. Następny przykład, seksedukacja. Kochani słuchacze Radia Maria, wy jesteście w super szczęśliwym położeniu. Wy jesteście bardzo mądrzy. Jesteście mądrzejsi niż wielu polityków, ministrów i dziennikarzy rzekomo renomowanych mediów. Bo wy wiecie, co to jest edukacja seksualna, jakie są rodzaje, jakie są definicje. No zapytajcie się tych przemądrzałych. Proszę Państwa, sprawa in vitro, do której przejdziemy, bo to temat, któryśmy praktycznie nie ruszyli po 18:00, a on jest ogromnie ważny w tej chwili. Proszę Państwa, następna sprawa. No przecież nie można społeczeństwo żyć normalnie, społeczeństwo się nie może rozwijać normalnie na bazie półprawd, ćwierćprawd, manipulacji czy kłamstw. To się nie da tak żyć, prawda? Bo, prawda, wróćmy do seksedukacji. No mamy rewelacyjne wyniki i teraz ktoś ma interes, pierwsze myślę, że polityczny, a drugi finansowy. Bo proszę Państwa, no te dziewczęta w Szwecji czy w Anglii dostają pigułki hormonalne czy antykoncepcyjne czy wczesnoporne za darmo. No ale to idzie z pieniędzy podatnika. Ale ktoś na tym ogromne zarabia pieniądze. Prawda? Raz na antykoncepcji młodziocianych, a później na aborcji, bo antykoncepcja prowadzi do aborcji. Zaraz o tym będziemy
mówić. Ale widzimy, że ta antykoncepcja też jest wadliwa.
Oczywiście, proszę Państwa, no, bo widzimy, no, znowu sprawa prawdy. Ja mówiłem tutaj nieraz i w tym studio, pamiętam, była taka audycja dla młodzieży, cytowałem badania amerykańskie. Ogromne badania. One były zrealizowane pod koniec ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Prawie 11 000 kobiet w nich uczestniczyło. I metodyka była bardzo prosta, bardzo poglądowa. Otóż te panie, które zdecydowały się na uczestnictwo w tych badaniach, miały obowiązek, bo się do tego właśnie zobligowały, przez rok stosować jeden rodzaj środka antykoncepcyjnego. Ja podam tylko dwa wyniki. Może jeszcze przed podaniem tych wyników trzeba uściślić. Otóż Amerykanie te wyniki badań poklasyfikowali według pewnych kryteriów. Pierwsze kryterium, które wprowadzili i oczywiście bardzo istotne, to jest kryterium wieku. Do 20 roku życia, 20, 25 lat, 25, 30, 35 i wyżej. Kryterium stanu cywilnego. Wolne kobiety w konkubinacie i zamężne. I kryterium majątkowe. Niezamożne w rozumieniu amerykańskim, średnio zamożne, no i dobrze sytuowane. Jeszcze raz podkreślam, w rozumieniu amerykańskim. Ja podaję teraz te najgorsze wyniki. A więc u kobiet młodych do 20 roku życia, w konkubinacie i niezamożnych w rozumieniu amerykańskim. Proszę słuchać, nie przejęzyczę się. Kiedy ich partnerzy stosowali prezerwatywy, te, prawda, amerykańskie, rzekomo super, w ciągu roku 71,7% tych kobiet zaszło w ciążę. 71,7% zaszło w ciążę. Rzekomo w 100%, prawie 100% skuteczne pigułki hormonalne. No ileż razy, ja już nawet tego nie zbieram, bo dawniej zbierałem te wycinki z młodzieżowej prasy i nie tylko, jak okłamywali naszą młodzież, że no pigułka hormonalna to jest prawie w 100% skuteczne. Ile zaszło w ciążę tych kobiet młodych? 47%, co druga. Proszę Państwa, ja wydałem takie krótkie opracowanie, ale z wieloma danymi, z wielu krajów, które zatytułowałem Antykoncepcja prowadzi do aborcji. I to jest doświadczenie wszystkich krajów. Nie ma kraju na świecie, który by wprowadził na szeroką skalę promocję i dystrybucję środków antykoncepcyjnych, żeby tam zmniejszyła się liczba aborcji, wprost przeciwnie, zwiększa się. Dwa lata temu, znakomity w sensie ukazania prawdy, zestaw danych zaprezentowano w Hiszpanii. Wiemy, jak tam Zapatero rządził, jak reklamował, jak rozszerzał możliwości prawne zbrodni aborcji. I proszę Państwa, i antykoncepcję promowano. I teraz co się okazało? Na podstawie prawie 2000 ankiet wśród kobiet hiszpańskich, które ankietowano przez okres 10 lat, więc to jest duży okres czasu. I teraz co się okazało? Że wzrosła o 100% stosowalność antykoncepcji w tej grupie kobiet ankietowanych. I co? I o 100% wzrosła liczba aborcji. Prawda? To są dane niekościelne. To są dane nie pro-life. To są dane instytucji rządowych czy naukowych. Więc proszę Państwa, ja takich czy podobnych konkretnych liczbowych przykładów mam wiele. No i teraz pytanie, dlaczego te informacje nie trafiają do tych głównych mediów, do mediów publicznych, do prasy czy komercyjnych, a wprost przeciwnie, trafiają nierzetelne czy wręcz fałszywe opinie czy jakieś właśnie nie wiadomo skąd informacje. To jest bardzo niebezpieczna gra, bo tu idzie o życie ludzkie. Życie ludzkie raz tego poczętego, a nienarodzonego dziecka z nieplanowanej ciąży, to on ma duże zagrożenie życia już w łonie matki. Drugie, życie tych młodych. To nie jest obojętne, że młodzi, prawda, w swojej naiwności, w swojej, braku doświadczenia, wierzą takiemu czy innemu dziennikarzowi, czy stacji telewizyjnej, czy gazecie, idą śladem rzekomo dobrych rozwiązań, no i później jest tragedia, nieplanowana ciąża, czy, proszę Państwa, podkreślmy to, skutki uboczne antykoncepcji. To nie jest żadną przesadą, stąd na to znowu wyniki nie z jednego ośrodka badawczego, że antykoncepcja hormonalna powoduje wzrost różnych rodzajów raka. Są publikacje medyczne, które ukazują, że córki kobiet, córki kobiet, które przez wiele lat stosowały antykoncepcję hormonalną, mają dwukrotnie zwiększoną zapadalność na raka narządu rodnego niż córki kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej. A więc to jest igranie z życiem niejako trzech aspektach tego ewentualnie poczętego dziecka, tej kobiety, która stosuje bieżąco tą antykoncepcję hormonalną i tej dziewczynki, która się urodzi po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej i za 15 lat ma zwiększone ryzyko raka narządu rodnego. Proszę Państwa, tu dotykamy problemu nie tylko mediów, bo ja tu mówię katastrofa medialna i z tego się bardzo chętnie bym się wycofał, gdyby się media publiczne i komercyjne poprawiły. To bym się tak bił w piersi, żeby tu mikrofon pęknął i mówił z radością, że nastąpiła tak wielka poprawa w mediach publicznych, komercyjnych, że wycofuję się z tego twierdzenia. No, myślę, że to tak szybko nie nastąpi. To jest także sprawa zarówno nauczycieli, jak i środowiska służby zdrowia. Proszę Państwa, ja no nie chcę tutaj apelować, bo to nie moje zadanie, ale mogę prosić pracowników służby zdrowia, którzy mimo całego kryzysu służby zdrowia, ale cieszą się zaufaniem społecznym, mają ten szacunek, bo ministerstwo ministerstwem, rząd rządem, ale zwykły lekarz pracujący w szpitalu czy przychodni no jest zasady szanowany, doceniany przez nas, zwykłych ludzi i pacjentów. No żeby ci lekarze po pierwsze uzupełniali, zdobywali rzetelną wiedzę, żeby nie dali się nawet, prawda, zmanipulować osobom z ministerstwa czy profesorom nierzetelnym, bo tacy są też, prawda, są profesorowie uczciwi, rzetelni i nierzetelni. I kiedy będą dysponowali tą właściwą, prawdziwą wiedzą, no żeby oni się tą wiedzą z nami, ludźmi dzielili. Bo co innego w rozmowie, czy nawet na wykładzie do studentów, czy do uczniów, jeżeli ja nawet cytuję te magazyny, poważne opracowania medyczne, no jest to inaczej przyjmowane, no bo to inżynier mówi, a jakby nawet no te same dane przytoczył lekarz czy pielęgniarka, byłoby to na pewno lepiej odebrane, myślę, że i lepiej przekazane, bo przez bardziej na pewno kompetentną osobę, przecież znającą medycynę, ja tylko pewnych tylko statystyk się tutaj uczę i zdobywam. Więc tu jest moja prośba do całego środowiska służby zdrowia, żeby głosić prawdę, mimo że ona może być krytykowana czy odrzucana przez media, czy nawet środowiska rządowe. Myśmy przeżyli, prawda, komunizm, który nie wygasł, on się tam tli i nawet ma w niektórych sektorach bardzo dobrze. Proszę Państwa, i pamiętamy, co robiono ze służbą zdrowia w czasach komunistycznych. Lekarz, który nie chciał zabijać nienarodzonych dzieci, zasady, tracił pracę, przenoszony był gdzieś indziej, prawda, różnego rodzaju naciski, niekiedy wręcz szykany i lekarzy, i pielęgniarek. Sam znam kilka takich osób, więc tutaj nic nowego. Środowisko medyczne jest nieustannie poddawane presji politykom, ale musi walczyć o zachowanie godności i etosu swojego zawodu. Lekarz nie musi się powoływać na encyklikę Evangelium Vitae, nie. Lekarz dzisiaj niech tylko realizuje uczciwie i dokładnie przysięgę Hipokratesa. Przez całe tysiące lat kanon etyki lekarskiej, tam jest zapisane w tej przysiędze greckiego lekarza poganina. Szacunek do życia od poczęcia. Ale on musi o to zawalczyć. No kochani, jesteśmy w gronie ludzi wierzących, no przypomnę tą oczywistą prawdę, ale musimy być jej świadomi i gotowi jej bronić, że prawda kosztuje. Ja akurat dzisiaj jeszcze rano byłem przy grobie księdza Popiełuszki. Pierwsze skojarzenie, co miałem, a wiedziałem, że zaraz wyjeżdżam tutaj do Torunia, No właśnie ten święty kapłan, bo myślę, że na pewno będzie kanonizowany, a święty w tym rozumieniu cnót i heroiczności, no za co on życie oddał? Czy on organizował jakieś, nie wiem, stowarzyszenie zbrojne? Nie, on mówił prawdę i to prawdę mówił w duchu miłości. I za to zapłacił najwyższą cenę życia. Mam nadzieję, że my, obrońcy życia i uczciwi pracownicy służby zdrowia, nie będą musieli płacić ceny życia. Ale, proszę Państwa, dosłownie też wczoraj rozmawiałem z kolegą. Okazuje się, że już we Francji aresztują obrońców życia i praw rodziny. Prawda? Europa, która, Unia Europejska, która ma pełne publikatory frazesów o wolności, tolerancji, tak. Dla różnych rodzajów, prawda, nienormalności i okrucieństw i barbarzyństwa, tak, ale teraz, jeżeli Francuzi wyszli na ulicę w wielkich manifestacjach pokojowych, no to zostali zaatakowani, no może to jest jednostkowa relacja, więc tutaj nie chcę generalizować, ale ten człowiek mówił, że akurat to był Polak, że to mu przypomniało no najgorsze czasy ZOMO w stanie wojennym, że ludzie idą spokojnie, a ZOMO atakuje. No tak atakowała, prawda, pokojową demonstrację policja francuska, zresztą wiemy nawet doniesień medialnych, że tam były protesty, nawet oficjalne, że brutalność francuskiej policji była no wielka i okrutna. O co walczyli Francuzi? No normalne małżeństwo. I teraz, proszę Państwa, my musimy też walczyć, musimy wiedzieć, że będziemy za to płacić cenę. I wcześniej się zmobilizuje całe nasze społeczeństwo. To nie jest problem rodziny Radia Maria. To jest problem Polski. Czy my będziemy żyli w normalnym kraju, czy w neostalinowskim, bo to tak teraz wiele takich sygnałów, prawda, zaczyna być niepokojących z prześladowaniem czy ośmieszaniem naukowców, prawda. No ja tu pociągnę tą refleksję, proszę Państwa, no starsi pamiętają, młodszym to trzeba mówić. Ile? 30 lat temu jeszcze zbrodniczy, zupełnie irracjonalny system marksistowsko-leninowski nauczano, że to był światopogląd naukowy. Tak? No to ja proszę teraz tego dziadka, który mnie słucha i rodzica, który mnie słucha. No powiedz to synowi i wnukowi. I powiedz jasno, że ci, którzy kłamali o Katyniu, wielcy w cudzysłowie profesorzy, bez nazwisk, bo to nieważne, członkowie Akademii Nauk nie odwołali tego i teraz znowu kto był mądry? Prawdę o Katyniu nie mówił wielki profesor w pierwszym programie Polskiego Radia w czasach PRL-u, tylko zwykły nauczyciel w klasie, prawda, albo katecheta. Kto podziękował księżom za tą wielką pracę? Coś się z nami dzieje. Nie mówię o rodzinie Radia Maryja. Proszę Państwa, zauważmy, jak łatwo niektórzy, podkreślam, niektórzy podlegają wielkiej manipulacji. Prawda? Media atakują Kościół z ogromną furią, oszczerczo, to trzeba podkreślić, oszczerczo. Bo wrócę znowu do konkretnego przykładu edukacji seksualnej. Ile razy Państwo się słyszeli z ust polityków czy nierzetelnych dziennikarzy, że Kościół jest przeciwny edukacji seksualnej, nasza młodzież jest pozbawiona do ważnego elementu wiedzy, prawda, przez Kościół, ludzi Kościoła. No jest akurat odwrotnie. Edukacja typu A, jeszcze raz powtórzę, wychowanie do czystości, wstrzemięźliwości, nie antykoncepcji, normalne małżeństwo. No to jeżeli ktoś potrafi myśleć, no to wie, że takie nauczanie Kościół wprowadził w Polsce 1000 lat temu. Bo od początku działalności Kościoła katolickiego w Polsce Kościół uczył 6 przykazania, a więc nie cudzołóż, uczył etyki małżeńskiej i od początku nauczania, i tak będzie zawsze, mówił nie antykoncepcji.
I nie zabijaj.
I nie zabijaj oczywiście. Oczywiście. I Kościół prowadzi najlepszą edukację seksualną typu A w Polsce od 1000 lat. a niedouczeni, czy nierzetelni, czy kłamcy wręcz, prawda, dziennikarze, czy także profesorowie niektórzy habilitowani, już bez nazwisk tym razem, proszę Państwa, no albo są tak niedouczeni, albo są takimi kłamcami, że kłamią. Ale wróćmy do przeszłości. Proszę Państwa, kto przeprosił nas, zwykłych ludzi, za to, że światopogląd marksistowsko-leninowski jest światopogląd naukowy? Jest taka instytucja, Polska Akademia Nauk, której, kiedy nasz pod reżimem komunistycznym kraj był zalewany tymi bzdurami, milczała na ten temat. Polska Akademia Nauk. Ja mogę powiedzieć bardzo osobiście. Mój stryj był bezpartyjnym, miał ciężkie życie, ale no, komuniści zawsze lubieli wsadzać do różnych gremiów parę uczciwych osób, żeby pokazać, że jest demokracja socjalistyczna. Bo i ja pamiętam, on był w komitecie czy w jakimś zespole naukoznawstwa. Ja mu mówię już pod koniec komuny: wujek, ja przez całe dziesięciolecia cierpiałem, jak, prawda, uczono mnie w szkołach i na uczelni marksizm, lenin i światopogląd naukowy. No to wyście pierwsi w Akademii Nauk powinniście zaprotestować. No bo jeżeli marksizm i lenin jest naukowym światopoglądem, to jakimi wy jesteście naukowcami? Powiedział mu wprost. On się strapił i powiedział: Antek, nie zrobię nic, bo większość w tym zespole to ludzie partii, nie przegłosujemy tego. No ale dzisiaj można powiedzieć prawdę. A ja bym chciał, żeby profesorowie marksizmu, leninizmu w aspekcie ekonomicznym, z których podręczników musieliśmy się uczyć w szkołach średnich czy na uczelni, żeby mieli tyle honoru i przeprosili nas. Uczyliście się bzdur Marksa, Engelsa i Lenina. Zdawaliśmy egzaminy na uczelniach. Miliony Polaków. Oni dalej egzystują, jakby nic, i udają, nie wiem, takich naukowców jak kiedy, czy dzisiaj już uczciwy.
I wydaje się, że dalej nas uczą, jak powinno być.
A jeszcze z jaką mądrą miną. No trzeba by przeprosić. Jak ja bym uczył mojego studenta, czy wydał podręcznik pełen kłamstw, bo taka była sytuacja polityczna, no to wypada teraz przeprosić tych studentów, uczniów, że albo mnie zastraszono, albo mnie przekupiono, albo byłem tak niemądry, że dałem się uwieść no, fałszywym luminarzom nauki. Nie ma tego. Mówię to z wielkim bólem, ale w imię prawdy. Mówię bardzo jasno. Są uczciwi i byli uczciwi naukowcy i są nieuczciwi. I młodym ludziom, nie tylko młodym, musimy powiedzieć, że jest uczciwy dziennikarz i nieuczciwy dziennikarz, jest uczciwy naukowiec i nieuczciwy. I jeżeli ci pokażą w telewizji publicznej pana profesora, doktora habilitowanego i on coś będzie mówił, to, że on ma doktorat i habilitację, nic nie znaczy. Bo może mówić czystą prawdę i tego bym sobie i wszystkim naszym słuchaczom życzył, a może kłamać tak jak za komuny. Prawda?
Trzeba badać. Trzeba badać.
Ekonomia marksistowska, leninowska, zbrodnia katyńska. No jakie było stanowisko Polskiej Akademii Nauk w czasach PRL-u odnośnie zbrodni katyńskiej, a przecież tam byli historycy najwybitniejsi. No to księża w kościołach czcili rocznicę katyńską i mówili, kto był sprawcą tej zbrodni. A teraz na księży się pluje. Ja ostatnio powiedziałem w jednym z kościołów: kochany, zastanówmy się, co się z nami dzieje. I znowu apeluję do starszych. Nie trzeba studiować jakichś tajnych raportów czy wielkich opasłych ksiąg historycznych. Wyłącz tą telewizję publiczną, komercyjną, i przypomnij sobie i przekaż to swoim dzieciom i wnukom. Kto jeszcze 30 lat temu bił i aresztował niewinnych ludzi? Ksiądz proboszcz? Ksiądz wikary? A kto wysyłał czołgi na bezbronnych robotników? Ksiądz biskup Skóry, tak? A teraz jest furialny atak na kościół, na biskupów, na księży, na wszystko, co katolickie. Ja rozumiem interes tych panów, ale my musimy być mądrzy. nie stracić tej najnowszej świadomości historycznej. Musimy się obudzić, musimy zawalczyć o prawdę. I to w najmniejszym środowisku. Słuchasz Radio Maria? Bardzo dobrze, ale to nie wszystko. Powiedz bratu, powiedz kuzynce, powiedz koledze w pracy, niech on też słucha. Niech on też będzie mądry, a nie zmanipulowany przez złych dziennikarzy. Przypomniałeś sobie, ja nie udaję żadnego bohatera, ja w Solidarności byłem zwykłym członkiem. Ale pamiętam, i to mówię, jak był stan wojenny, ile ja się nachodziłem do kurii krakowskiej, a słaby nie jestem. Ręce mi się wydłużały do ziemi, bo nosiłem ogromne paczki żywnościowe do rodziny aresztowanego kolejarza. Ona bo aresztowano ojca rodziny, męża, matka została z dziećmi. Ja to pamiętam. Absolutnie. Marny, szeregowy członek Solidarności. A teraz Kościół jest zły. Ja się pytam, co się stało? No nie, paru dziennikarzy ma dostęp do mediów publicznych i pluje oczernia. Tu jeszcze muszę jasno powiedzieć niejako ze swojej dziedziny. Jakie oszczerstwa się rzuca, a niektórzy wierzą. Ileż razyśmy czytali i słyszeli, Kościół nienawidzi dzieci in vitro. No przecież w normalnym państwie, gdybyśmy mieli system sprawiedliwości, prawda, systemem sprawiedliwości, a wiemy jak to wygląda, nie będę komentował, to takich ludzi trzeba podać do sądu i wielkie odszkodowanie. Kto z obrońców życia, kto z księży, kto z biskupów nienawidzi dzieci z witru? My walczymy o każde dziecko, żeby żyło. I to z in vitro, jeżeli jest już, i to z gwałtu, i to chore, i to niepełnosprawne przed narodzeniem. Kochamy każde poczęte dziecko. A mnie się zarzuca jako obrońcą, że my nienawidzi. Kłamstwo i oszczerstwo. I trzeba z tym walczyć. Nie mówić, że tak jest. Nic nie jest tak. My mamy prawdę. Jako obrońcy prawdy i życia Pan Bóg nas darzy błogosławieństwem i będzie darzył. Tylko my musimy też być aktywni, musimy być mądrzy i tak jak ostatnio powiedział drogi nam arcybiskup Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu, musimy korzystać z mediów katolickich i je promować.
Każde dziecko ma prawo do życia, tak brzmi tytuł dzisiejszej audycji. Gościem jest pan doktor inżynier Antoni Ziemba, prezes, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia i Człowieka, czyli człowiek związany od lat już z ruchem pro-life. Zapraszamy Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Proszę, halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Szczepan, dzwonię z Tomaszowa Mostowskiego. Chciałem tylko parę zdań powiedzieć, bo jak słyszę pana doktora, niejednokrotnie jestem zachwycony tym, co co słyszę, co mówi. Wiele lat temu też byłem na manifestacji za życiem w Warszawie i tam właśnie pan doktor przemawiał. Tylko muszę ubolewać nad tym, że w różnych programach tak mało doktor jest słyszalny i taka może sugestia do niektórych księży czy osób zapraszanych do różnych niestety tych nie naszych mediów, gdzie naprawdę się wypowiadają, to są no raczej słabi w tym, co mówią, a nie jedną taką osobę tutaj pan doktor by uświadomił i nazwał rzeczy po imieniu, bo właśnie brakuje takich dobrnięcia do źródeł, zdefiniowania tego, o czym mówimy. Bo każdy gdzieś tam rzuca słowa na wiadra, a nie wczuwamy się w tym, o co chodzi. I też nawet kiedyś, wiele lat temu, był taki program o 10 przykazań Bożych i dekalog. I był najpierw film, to był film Cieślowskiego, a po tym filmie była taka dyskusja i wiele lat temu też ja byłem na tej dyskusji i właśnie tam po raz pierwszy miałem styczność z panią Nowicką i właśnie niestety przykro miałem tą możliwość spotkania się z nią i tam właśnie jej wspomniałem, że jeśli naród zabija swoje dzieci, to taki naród niestety, ale wymiera i w końcu może zginąć. To tyle, co chciałem powiedzieć i mam prośbę właśnie, żeby jak księża słuchają teraz radia, czy gdziekolwiek, żeby właśnie prosić tutaj pana doktora obecnego w Radiu Maryja o zapraszanie właśnie pana doktora nawet do tych nieprzychylnych mediów, żeby ludzie, którzy nie są zorientowani na ogół, żeby się dowiedzieli właśnie konkretów. To chciałem powiedzieć i serdecznie dziękuję panu doktorowi i alleluja do przodu i odżyjemy, mam nadzieję, wierząc w Boga i w to, co usłyszałem dzisiaj, to jestem bardzo podbudowany. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie, obawiam się, że księża nie mają mediów publicznych i tu jest może być problem.
Ja oczywiście cieszę się, że pan tak dobrze ocenia moje wypowiedzi. Ja jestem dosyć częstym gościem w Radiu Maryja. Proszę Państwa, zapraszam tych, którzy chcą mieć cotygodniowy, krótki kontakt z moim głosem, no to na naszą stronę internetową www.propauzalife.pl, na naszej stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka są co tydzień umieszczane moje krótkie, 6,5-minutowe takie właśnie wypowiedzi na aktualne tematy związane z obroną życia. Natomiast jeszcze wracając dalej do tego wątku medialnego i obrony życia. Proszę Państwa, ja mówię publicznie. Jak to się dzieje? Jak się to dzieje? Że oficjalnie nie mamy cenzury, a przez 24 lata nie podano w mediach publicznych, bo ja nie słyszałem i pytam się, no tysięcy ludzi, nie setek, tylko tysięcy ludzi, czy może kiedyś podano, bo przecież wiadomo, że ja nie słucham wszystkiego, pełną definicję aborcji, ale teraz powiem coś jeszcze bardziej bolesnego. No, jak się to dzieje, że po 24 latach podobno debaty społecznej, ja to nazywam karykatura debaty społecznej, to jest to, co mamy, to mamy w każdym temacie karykaturę debaty społecznej, bo nie ma równowagi w mediach, gdzie tam o jakiejś równowadze mówić. No jak się dostało, że nikt z nas, obrońców życia w medium publicznym czy komercyjnym, nie mógł spokojnie przedstawić uzasadnienia prawa do życia? A to jest 1,5 minuty, o ile pamiętam. No można nawet zmierzyć. Ja to teraz podam. I w wielu ośrodkach kraju, kościołach mówię, módlcie się, żeby ktoś z nas, niekoniecznie ja, absolutnie nie ja, ale żeby ktoś z nas, obrońca życia, mógł spokojnie w telewizji publicznej albo w radiu publicznym, prawda, w tych głównych programach powiedzieć, dlaczego dziecko ma prawo do życia. Ja to teraz zrobię. Proszę Państwa, mówię tak. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Dzisiaj tak oczywisty, że podawany nie tylko w poważnych opracowaniach, podręcznikach naukowych, ale już w podręcznikach do szkół podstawowych.
Czyli z tego wynika, że ktoś mówi inaczej, to jest po prostu głupi.
No jest zupełnie niedouczony. I teraz, proszę Państwa, jeżeli tak, jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to przerwanie tego życia, zniszczenie tego życia, obojętnie jakim sposobem, obojętnie jaką metodą, czy to będzie tydzień po poczęciu, jak to czyni osławiona spiralka, miesiąc, czy 7 miesięcy po poczęciu, czy 9 miesięcy po poczęciu w trakcie porodu, będzie zawsze przerwaniem, zniszczeniem życia człowieka, a więc mówiąc krótko, zabójstwem. Zabójstwem absolutnie niewinnego i bezbronnego człowieka. I teraz nie ma takiej etyki, ja nie znam, tylko ludzkiej etyki, która by zezwalała na zabijanie absolutnie niewinnych i bezbronnych ludzi, jakimi są poczęte, a nienarodzone dzieci. Krótkie, ponadwyznaniowe, ja tu się nie odwołuję do mojego katolicyzmu, a więc obowiązujące każdego. Teraz, proszę Państwa, jak jesteśmy zakłamani w tych mediach publicznych i komercyjnych. Ileż razy, kochani, słyszeliśmy ataki na nas, obrońców życia, ile razy ja tego doświadczałem. Już powiem w tej wersji bardzo kulturalnej. Taką wypowiedź usłyszałem. Proszę Pana, ja Pana szanuję, Pana rozumiem. Pan jest katolikiem, Pan jest obrońcą życia, Pan jest przeciwny aborcji. Ja to szanuję. Tylko teraz my wspieramy czy popieramy ustawę nie nakazującą aborcję, tylko zezwalającą. Ja mówię, no, jak się zezwala na zabijanie niewinnych ludzi, to jest nie sprawa obojętna, to już jest ogromne zło. A on mi dalej odpowiada, ale pan nie może jako katolik narzucać swojego światopoglądu religijnego całemu społeczeństwu, które jest wielowyznaniowe w części ateistycznej. Ja mówię, pierwsze, ja nic nie narzucam w sensie światopoglądowym, bo jeszcze raz podkreślam, stoję na gruncie faktu naukowego, medycznego od poczęcia człowiek i absolutnie fundamentalny, ogólnoludzkiej, ponadwyznaniowej etyki nie wolno zabijać niewinnych ludzi. Ale przechodzę do kontrataku, a ja mówię, proszę pana, bo to był akurat wybitny polityk SLD z czołówki, proszę pana, a dlaczego wy narzucacie dyrektywę, zbrodniczą dyrektywę Ilicza Lenina, ideologa, zbrodniarza komunizmu, swoboda aborcji? Pan zna tą dyrektywę Lenina? Ja, proszę pana, ją znam. Mój pracownik trzy tygodnie wertował dzieła Lenina w Bibliotece Jagiellońskiej. Miał i tak szczęście, bo kazałem mu przestudiować, bo wiedziałem, że Lenin taką dyrektywę wydał, ale nie miałem tego na piśmie. Otóż kazałem mu studiować 50-tomowy zbiór dzieł Lenina wydanych w Warszawie w 50 roku. Mówię, kolego, ty nie wrócisz do biura, jak mi nie przyniesiesz kserokopię z tą dyrektywą Lenina. Miał szczęście, bo w tomie 19 ją znalazł. Państwo, teraz zacytuję fragment tomu 19 zbioru dzieł zebranych Lenina, zbrodniarza, ideologa komunistycznego i odnośnie aborcji. Proszę o uwagę. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. Koniec cytatu. I to powiedzmy. Lenin był pierwszym przywódcą kraju europejskiego poprzedniego stulecia, który u siebie narzucił, wiemy, dyktatura bolszewików, swobodę aborcji w Rosji. W listopadzie 1920 roku wprowadzono swobodę aborcji w Sowietach. I dalej mówię temu politykowi, proszę pana, ja się bardzo dziwię, że w III Rzeczypospolitej wy z SLD chcecie wprowadzić swobodę aborcji, czyli zrealizować drogą ustaw państwowych więcej. Drogą ustaw państwowych narzucić nam realizację prawną dyrektywy zbrodniarza komunistycznego ideologa Lenina.
To kto tutaj narzuca światopogląd?
Kto narzuca?
Tak.
Teraz, proszę Państwa, katastrofa medialna. 24 lata peplania w mediach publicznych komercyjnych aborcji. Dlaczego tego nie znalazł się jeden odważny, mądry dziennikarz, który by zapytał się, panowie z SLD, no wy przecież próbujecie drogą ustaw państwowych wprowadzić swoje aborcje, czyli zrealizować dyrektywę Lenina. Ale proszę Państwa, mówiłem to w studio telewizyjnym, powtórzę tu, ja jestem optymistą. Ja wierzę w każdego człowieka. Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg jest wszechmocny. My znamy historię świętego Pawła i modlę się, żeby... My znamy i w tym studiu znamy historię doktora Natansona, prawda? Znamy, w tym studiu był. Więc każdy może przejrzeć, każdy może się nawrócić. I ja mówię tym politykom SLD dwa razy publicznie, w wielkim gronie. Proszę Państwa, wierzę, ufam, że w SLD jest sporo mądrych, myślących ludzi. Panowie, potrafiliście odrzucić brednie, ideologię marksistowsko-leninowską w dziedzinie ekonomii, prawda? Narzucaliście ją jeszcze całemu narodowi, ja się też musiałem uczyć marksizmu, leninizmu w ekonomii. Odrzuciliście te bzdury. Dzisiaj nikt z SLD nie proponuje wyjścia z kryzysu w oparciu o światłe idee Marksa, Engelsa i Lenina. Uczyńcie jeszcze jeden krok do normalności. Odrzućcie ideologię leninowską w dziedzinie prokreacji, w dziedzinie aborcji. Przyszedł już ten czas. Macie takie dowody naukowe na człowieczeństwo, właśnie odpoczęcia każdej istoty ludzkiej i zastosować to ogólnoludzkie prawo, nie zabijamy niewinnych ludzi. Ale kto to, w której gazecie niekatolickiej to napisano? A w którym to radiu komercyjnym powiedziano? A w którym to programie publicznym dopuszczono kogoś z nas, żebyśmy to powiedzieli? Ja jutro mogę iść do telewizji publicznej, tylko pod jednym warunkiem, że to będzie dyskusja i debata. A nie jak często pyskówki, bo niekiedy obserwowane te pseudodyskusje to urągają człowieczeństwu i tych dziennikarzy i tych uczestników. No dyskusja społeczna na ważne tematy, że ona wymaga pewnej kultury. A teraz to, co obserwujemy już nie tylko, prawda, w niektórych no bardzo bolesnych debatach, nazwijmy parlamentarnych, bo one się już niekiedy nie powinny nazywać parlamentarnymi, to także przechodzi do studia radiowego. Jeżeli będzie spokojna, właściwa atmosfera dyskusji, ja chętnie podyskutuję z każdym, bo mam tą wiedzę, nie boję się dyskusji na argumentu pod warunkiem zachowaniem kultury debaty społecznej.
Już odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I właśnie chciałam w sprawie życia.
Jak ma pani na imię?
Teresa Sadowie.
Bardzo proszę.
Proszę Ojca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham po prostu tej audycji i serce mi chce pęknąć, dlatego że ja w 92 roku pochowałam córkę, szła do kościółka, została zgwałcona, zapłaciła to swoim życiem, mając 12 lat, zmarła 8 grudnia. Ja to po prostu muszę to wyrzucić z siebie i nie mogę słuchać po prostu, że można coś takiego robić, że zabijać dziecko po prostu poczęte, bo to jest dziecko. Ona była zdrowa, naprawdę pięknie się chowała. I nie doszła do kościółka, ale 2 tygodnie po śmierci miałam piękny sen. Ona w tym śnie przyszła do mnie i mówi, mamuś, ja żyję, ja mieszkam Matki Bożej, do ciebie przyjdę. I ja po prostu uwierzyłam, pomimo bólu, mimo wszystkiego przylgnęłam do Matki Bożej i mam nadzieję, że po prostu Matka Boża uchroni te dzieci, które są skazywane przez matki, własne matki. To jest coś niesamowitego. Ja po prostu... Serce naprawdę mam pod samym gardłem, bo zostałam z 2 synów chorymi oczywiście. I teraz jestem sama, synowie założyli rodziny, mają swoje dzieci, ale jak słucham tego wszystkiego, to naprawdę podziwiam tego pana doktora Ziębę. Po prostu takich tysiące by musiało być i uświadamiać, że młodzi po prostu nie są uświadomieni przez rodziców. Rodzice nie rozmawiają z dziećmi. naprawdę straszne.
Dziękuję Pani Teresu za ten głos. Bardzo proszę Pan doktor inżynier.
Ja chciałbym tylko po pierwsze podziękować za ten głos, no wyrazić słowa mojego współczucia, a jednocześnie pocieszyć wypowiedzią Jana Pawła II. Proszę Państwa, no ja już jestem starszy, zresztą lubię patrzeć tak troszkę do przodu, więc myślę o tamtym świecie dosyć często. I pamiętamy wszyscy jubileusz 2000 roku. I pamiętamy serię listów błogosławionego Jana Pawła II do różnych osób. I między innymi do osób w wieku starszym. I tam jest taki fragment pod koniec tego listu, który mnie ogromnie raduje, bo ja no mam taki dar wiary, ale także szczególny jakiś, ja wiem, no, jakby to zrozumienie do świętych, obcowania tych świętych, nie tylko kanonizowanych, ale tych świętych z naszych rodzin. I tam Jan Paweł II napisał tak, że my na tamtym świecie spotkamy się nie tylko z trójjedynym Bogiem, Najświętszą Marią Panną, ale spotkamy się z naszymi najbliższymi, naszymi ukochanymi rodzicami, no właśnie dziećmi, czy braćmi, czy siostrami. Państwa, to jest ogromna pociecha. Ja wiem, że pewien rodzaj bólu jest trudno ukoić i rozumie tutaj Pani ból, natomiast ogromnie się cieszę, że Pani ten sen miała. Myślę, że to był dar Boży i na pocieszenie Pani i umocnienie Pani nadziei. My będziemy żyli wieczność. Ja pamiętam jeszcze w szkole za komuny nas to uczono, taki fragment wiersza Mickiewicza, że czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz nieśmiertelny. Chcesz zdobyć sławę przez jakiś czyn wielki, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz nieśmiertelny, każdy z nas. I to jest ogromne zobowiązanie, ale nadzieja, że my się spotkamy z rodzicami, babciami, z naszymi dziećmi. Ja tu się podzielę takim szczególnym doświadczeniem właśnie dzięki Janowi Pawłowi II, kochanemu, błogosławionemu naszemu papieżowi. To było może 10 lat, może, no ja mam słabą pamięć do dat. W jednym z miast na terenie Polski zachodniej. Rozmawiam z matką, no już tak koło 50. Oczywiście temat obrony życia, bo było po moim spotkaniu, a ona takim poprosiła mnie na bok i z takim bólem mówi, proszę pana, pan tu mówi właśnie o aborcji. Ja mam trójkę żyjących dzieci i cieszę się, i zdolni, i dobrzy, i studiują, nie robią kłopotu, ale ja nie mogę wyzwolić się z tego bólu z dziecka, które zmarło w moim łonie w wieku 5 miesięcy, w 5. miesiącu ciąży. Ja za nim ogromnie tęsknię. No te dzieci mnie cieszą, ale to jest taka radość trudna, no bo cały czas nie mogę się... Ja mówię, proszę panią... Pani przed chwilą mówiła, że pani jest osobą wierzącą. Tak, no to ja pani w tej chwili nie rozumiem. Bo przecież pani temu dziecku żadnych krzywdy nie robiła. Pani go kochała od poczęcia. No przepraszam, mówimy w 4 oczy. Ja powiem to szczerze, mówię. Próbują, pani ma ile? Pod 50. No dobra, ile statystycznie żyjemy? No ja jeszcze pożyję, statystycznie mówię, bo to wszystko w rękach Bożych. 20 lat pani podobnie. No przecież pani się z tym dzieckiem spotka. Pani to dziecko, pani, na panią to dziecko czeka, panią to dziecko kocha, pani dziecko martwi się pani zmartwieniami. Będziecie całą wieczność. Proszę Państwa, no, powiedziałem co powiedziałem, zapomniałem. Jestem chyba za 3 lata, czy za 4. No przypadek, w cudzysłowie, wiemy, że nie ma przypadków w sprawach. Może jestem w tym samym mieście, jakieś znowu spotkanie. Może mnie ta kobieta chciała znaleźć. Już chyba w innej parafii jestem. Ta kobieta sama przychodzi do mnie. Ja ją nawet poznałem, rzadko poznaję. I ona mówi, panie inżynierz, jaka ja jestem panu wdzięczna za to, co pan powiedział. Wie pan, że ja wróciłam do super spokoju. ja się cieszę na to spotkanie z tym maleństwem, którego nie urodziłam, które no zmarło. Ja mówię, to nie mnie dziękować, tylko kochanemu Janowi Pawłowi II, bo ja nie pisałem listów do osób starszych, ja tylko przeczytałem i łaska Boża, że zapamiętałem. Więc kochani, dogodzimy też może tutaj tak w tej dyskusji swobodnej, bo radio to jest super, ja radio lubię, telewizję to tak trochę mnie męczy. Proszę Państwa, do tematu roku wiary. No bo kończy się pomalutku. Ja ojcu chyba przy herbacie, przy kawie mówiłem, to jest największy dar, jakim Pan Bóg nas może obdarzyć. Dar wiary. Człowiek wierzący, ufający Panu Bogu, bo prawdziwa wiara musi się wiązać z zaufaniem Panu Bogu. Ja wiem, komu ja wierzę. Prawda? Ja wiem, że stworzył mnie Bóg, Ojciec, kochający, miłosierny, pragnący mojego szczęścia tu i wieczności, to proszę Państwa, to daje niewyobrażalny luz. Ja przepraszam, ja chcę długo żyć, ale Pan Bóg powie, inżynierze, jutro trzeba iść do innej rzeczywistości. Ja mówię, Panie Boże, jeszcze dzieci zostają, wnuczki przepiękne zostają, ale taka jest Twoja wola, na pewno najlepsza. Proszę Państwa, my musimy Panu Bogu dziękować za dar wiary. Ja tutaj w tym studiu, pamiętam, mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, ale chyba mówiłem do młodzieży. Słuchacze Radia Maryja, na pewno ci starsi pamiętają wspaniałego, świątobliwego biskupa Albina Małysiaka. Mąż Boży, znałem go wiele, wiele lat. On mnie przygotowywał do małżeństwa jeszcze jako proboszcz parafii akademickiej. W pewnym sensie mi się zaprzyjaźnili. Bywaliśmy często u Jana Pawła II w Watykanie w odwiedzinach. Mąż modlitwy, to też muszę podkreślić. Pamiętam w czasie jednych modlitw w ogrodach watykańskich przed czy po wizycie u Jana Pawła II, ja go tak zagadnąłem. Mówię, księże biskupie, ja podziwiam księdza optymizm, ale bardziej moc i radość wiary. A on się zatrzymał, patrzy na mnie i mówi tak. Inżynierze, ja panu coś powiem, zdradzę panu tajemnicę, ale to pan może powiedzieć publicznie i opisać to dopiero po mojej śmierci. No to jest po śmierci. Mówi tak, jak pan wie, ja pochodziłem z małej wioski Ślemień tam pod Krakowem. Mój ojciec dał mnie do niższego seminarium duchownego księży misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. No, bez rodziny, bez braci, bez sióstr, babci kochanej. No strasznie to przeżyłem. No ale ojca muszę słuchać, a nie ucieknę przecież. I wtedy przyszła mi naprawdę chyba święta myśl, bo nie ja to wymyśliłem, że tak. Zrozumiałem wtedy, że bez wiary ja nie wytrzymam tutaj. Nie wytrzymam. No ucieknę albo coś będę. I co postanowiłem jako mały, młody chłopak? Że obojętnie, co się będzie działo, ja pierwszą intencją modlitwy każdego ranka uczynię podziękowanie za dar wiary i prośba o umocnienie wiary. I mówi do mnie, patrząc mi w oczy, panie inżynierze, ja do tej pory jestem temu postanowieniu wierny. Codziennie dziękuję Panu Bogu za dar wiary i proszę o przymnożenie wiary. A ja wiedziałem, on to potwierdził. On ukrywał, może nie wszyscy wiedzą, Żydów. Miał gestapo na karku. Wiemy, co to znaczył. I on mówi, proszę pana, ja miałem gestapo na karku, bałem się, nie udaję bohatera, ale pierwsze, panie, dziękuję za dar wiary, przymnóż wiary, a później, żeby mnie gestapo nie złapało. Później miałem nakaz już pójść do więzienia w Krakowie na Montelupich, bo salkę katechetyczną nielegalnie wybudował, czy coś tam z katechezą nabroił w rozumieniu komunistycznym. Nie, ja pierwszy nie mówię, żeby mnie Pan Jezus wyzwolił z więzienia. Nie. Panie, dziękuję za dar wiary, przymnóż wiary, a żeby nie musiał iść do więzienia. Proszę Państwa, to jest ogromna rzecz. Ja też już jestem niemłody, prawda, 70 na karku. I z perspektywy mojego życia widzę, że największym darem, który zostałem obdarzony przez Pana Boga, oczywiście życie warunkuje wszystkie dary, prawda, no bo jak nie ma życia, no to nie ma osoby, nie ma kto przyjmować. To jest dar wiary. Też ja bym, gdybym był słabej wiary, to ja bym się nie zaangażował w obronę życia. 34 lata temu, jaka była sytuacja, nic żeśmy nie mieli. Kościół, prawda, ograniczony, cenzura, no nic, ale ja miałem wiarę. Ja do dzisiaj, właśnie po tym jeszcze impulsie księdza biskupa Albina, świętej pamięci, prawda, no bardziej zrozumiałem, jak wielkim darem jest wiara i ten wiar trzeba pielęgnować, za ten dar dziękować i prosić. Ale zwrócę teraz jeszcze uwagę, oczywiście modlitwa dziękczynna i ta prośba, to może być krótka prośba, ten akt szczelisty, Panie, przymnóż nam wiary. Bo nie muszą być całe litanie. Dej Boże, w litaniach mamy czas i okoliczność, ale krótki akt. Panie, dziękuję za dar wiary, przymnóż mi wiary. Teraz mamy same słowa Pana Jezusa. Gdybym miał wiarę jako ziarko gorczycy, to wiemy, co by się działo. Państwa, dla człowieka wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Wiara chroni nas, daje nam moc, daje nam światło, daje nam nadzieję. Mógłbym całą litanię wyliczać tego, co nam daje wiara. No to dziękujmy i prośmy o nią i pielęgnujmy. I tu jest znowu problem. Państwa, właśnie medialny także. Proszę Państwa, ja mówię do młodych, szczególnie to, co teraz powiem. Kochani, wszyscy podlegamy tym informacjom, które do nas docierają. Wszyscy. I młodsi, i starsi. Nie ma wyjątku. Starsi też. I teraz ja muszę mądrze regulować dopływ informacji. I wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Proszę Państwa, mówiliśmy o aborcji. Czy my coś katolicy narzucamy? W dziedzinie zakazu nic. Stoimy na gruncie etyki ogólnoludzkiej. Skąd to teraz możemy tak mocno mówić? No bo medycyna poszła tak daleko, że genetyka, USG i tak dalej, że dzisiaj nie ma wątpliwości, że od poczęcia człowiek. Ale my jako ludzie wierzący dostaliśmy prawdę o człowieczeństwie od poczęcia ile? 2000 lat temu w Ewangelii. Tak? Teraz popatrzmy. Jeżeli ja znam prawdę o poczęciu człowieka, to naukową, nie zafałszowaną, nie skarykutyzowaną, to teraz ja mówię bardzo szczerze. Ogromnie się cieszę. Rozumiem, że wiara i nauka to są co innego, ale pewne segmenty wiary w rozwoju nauki ulegają potwierdzeniu, prawda? No to ja teraz mówię, no wspaniale. Myśmy to dostali za darmo w Piśmie Świętym, a naukowcy się 2000 lat męczyli, żeby to odkryć poprzez mikroskopy elektronowe USG. Dwa. Kościół Święty uczy nie antykoncepcji i ma swoje głębokie racje etyczne. A jego atakują, że Kościół, no to fatalnie, bo przez to, że mówi nie antykoncepcji, to zwiększa liczbę aborcji. No bo przecież kłamią albo nie wiedzą, o czym mówią, rzekomi specjaliści i niedouczeni dziennikarze, że gdybyśmy stosowali antykoncepcję, byłoby mniej aborcji. No i to osłabia moją wiarę. Nauczanie Kościoła. A jeżeli ja teraz mam chociaż ten garść rzetelnych informacji, które ja przed chwilą podałem, no to ja mówię, panowie, nauka, statystyka potwierdza mi doktrynę Kościoła. Wiwat Kościół! Moje zaufanie do nauczania Kościoła rośnie. Proszę Państwa, sprawa in vitro. Bośmy ją mieli tknąć, a już się kończy czas. Państwa, ja no nie powiem, bo już żal mi tego polityka, ale może niektórzy kojarzą, no jak to się szczelił, a nie nabił, ale bez nazwiska, to może mnie do sądu nie podadzą. Państwa, mówi tak, ja jestem za życiem, to jestem za in vitro. No kompletnie niedouczony człowiek, kompletnie zmanipulowany. Bo czy on wie, że nasz ukochany, nasz dziennik, ile? Kilka tygodni temu podał, no super statystykę, w sensie prawdziwości, ale tragiczną wymowę z Wielkiej Brytanii, prawda? 3,5 miliona poczętych dzieci in vitro, dane z brytyjskich ośrodków. Z tego urodziło się 3% dzieci. 3%, podkreślam, 3%. To co to jest za procedura? Śmierci! Jeżeli 97% dzieci się nie urodziło poczętych. I on wie, czy nie wie, czy kłamie, czy jest tak zmanipulowany. Polityk najwyższego rzędu. Ale teraz ja wiem. i mówię, o jakże wdzięczny jestem Kościołowi, że on, korzystając z prawdy objawionej i asystencji Ducha Świętego, nie znając tych statystyk, ileś tam lat temu powiedział nie in vitro. O jakże wdzięczny jestem Kościołowi, którego jeden z przedstawicieli, dr Hilger, założył Instytut Pawła VI, który rozwija wspaniałą naprotechnologię. To jest właściwa, etyczna, skuteczna, ekonomiczna metoda pomocy bezdzietnym małżonkom. I teraz mógłbym te przykłady mnożyć, ale do czego zmierzam? Że poprzez czytanie dobrej gazety, prawdziwej gazety, w sensie przekazu prawdy, poprzez korzystanie z dobrego radia czy telewizji, ja moją wiarę umacniam. Oczywiście, łaska Boża jest tu podstawowa, modlitwa jest podstawowa, ale teraz, no jak się czuję zmanipulowany młodzieniec? Ja mam doświadczenie, proszę Państwa, 34 lata, jak młodzi ze sobą, z siebie wyrzucają, no młodzież ma swoje prawa. A, panie inżynierze, pan tu tak mówi, a gdyby Kościół właśnie promował, zalecał antykoncepcję, to by nie było aborcji. Widać, jak to w tym młodym człowieku siedzi. On jest zmanipulowany, on jest okłamany. Jak ja mu tłumaczę, daję te dane liczbowe, ja widzę, jak on dosłownie w oczach tai się, ta jego agresja, to spięcie. I to jest pośrednie umocnienie wiary. I teraz my dorośli, my ojcowie, my dziadkowie, musimy roztropnie i mądrze, cierpliwie promować media u młodych. Dać młodym wspaniały dwumiesięcznik Miłujcie się, zaprenumerować, kupić, dać chrześniakowi, dać synowi, dać wnuczce. Dwa razy odrzuci, powie, że nieciekawy, pomodlić się, Duch Święty zadziała. Zaprenumerować młodym drogę, dwutygodnik młodzieży katolickiej. A nawet wnukowi małemu Jasia, prawda, Jole, żeby od małego miał już kontakt z prasą, mediami katolickimi, ra? Niech się wnuczka uczy wspólnej modlitwy o 7:30, prawda?
Podejmijmy telefon. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, tak? Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus. Przywitam się pozdrowieniem górniczym. Szczęść Boże. Myślę teraz o górnika z kopalni Wujek, bo to też jest pewnego rodzaju aborcja ludzi żywych, po prostu poprzez rządzących, którzy właśnie sterują mediami i nie mówią dzisiaj o tym, że zginęli ludzie po prostu po to, tylko żeby oni się dzisiaj utrzymali u władzy. Ale nie o to mi chodzi.
A jak ma pan na imię?
Bo nie moje imię Jurek.
Pan Jurek, dobrze. No. Bardzo proszę.
I chciałem jeszcze przypomnieć katastrofę w Smoleńsku, na którą teraz jest taka wielka nagonka pana Lasa, a byłoby o wiele lepiej, gdyby się nazywał Laskowik i był tym panem, który rzeczywiście... No, ładnie gra komedię, a nie mówi taką prawdę,
panie Jurku,
jaką mówi.
Panie Jurku, ale dzisiejszy temat to jest każde dziecko ma prawo do życia, właśnie. I może trzymajmy się tematu.
Do czego zmierzam? Ponieważ występuje teraz w audycji pan inżynier, profesor, doktor, odnośnie pozostałych tytułów, ale inżynier, co jest najważniejsze dla mnie, jako technika, prawda? Bo chodzi o znajomość rzeczy, zagadnień techniki, prawda? No, i pan inżynier na pewno wie o tym, że jeśli się liczy samolot na wytrzymałość, prawda, to się liczy go tak samo jak słupa wysokiego napięcia, czyli na napór wiatru.
Panie Jurku, teraz nie jest audycja odnośnie katastrofy smoleńskiej, tego wszystkiego, także serdecznie pana pozdrawiamy. I prosimy właśnie o taki telefon, który byłby związany z tematem, a temat dzisiejszej audycji to jest oczywiście każde dziecko ma prawo do życia. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Szułdyński Alfred.
Szczęść Boże.
Księdzu, osobiście szczęść Boże, a dla...
Dobrze, a może przejdźmy już do rzeczy, bo nam czas ucieka.
Dla profesora najlepiej szczęść... Dobry wieczór. Halo?
Tak,
dobry wieczór,
ja mówię tak, dobry wieczór.
I prosimy o
przechodzimy do rzeczy, bo czas leci. A
ja
my
chciałem tylko krótko powiedzieć. Ten profesor, nie dość, że inżynier, to przypuszczam, że i magister, i na pewno doktor, no. I na pewno habilitowany.
A niestety nam się rozłączyło Coś nam tutaj się przeszkodziło?
Proszę Państwa, może jeszcze króciutko wrócę do sprawy in vitro, bo to jest bardzo ważna kwestia. Otóż my, obrońcy życia, zdecydowanie mówimy nie in vitro. Przede wszystkim, podkreślam, przede wszystkim dlatego, że ogromna większość, tak jak przed chwilą mówiłem, poczynanych tą metodą in vitro dzieci ginie. Oczywiście także podnosimy problem godności aktu małżeńskiego, godności kobiety, godności mężczyzny, a ta godność zarówno w wymiarze małżeńskim, w wymiarze osobowym kobiety i w wymiarze osobowym mężczyzny w procedurze in vitro zostaje zniszczona. Jeszcze jedno podkreślę, proszę Państwa, także godność tej poczętej istoty ludzkiej. Bo przepraszam, część tych najmniejszych dzieci w wyniku procedury in vitro ginie niejako na samym początku, a część jest zamrażana do minus 200 stopni Celsjusza i latami przechowywana w zamrażalnikach. Co to jest? To jest naruszenie godności osobowej tej istoty ludzkiej u samego jej poczęcia. I tu powiem jako inżynier, ani nie habilitowany, ani nie profesor. Proszę Państwa, ja mówię już praktycznie, procedura in vitro jest po prostu niepotrzebna, bo mamy nowoczesną naprotechnologię. Ja tu nie będę wchodził w szczegóły. Znowu zaproszę tych naszych drogich słuchaczy, którzy korzystają z internetu, www.propausalife.pl. Macie tam Państwo na stronie głównej zakładkę filmy ProLife i tam jest film popularno-naukowy zrealizowany w Ośrodku Bielskim przez lekarzy na temat naprotechnologii. Znakomity film, 20 parę minut. Lekarze wyjaśniają medyczne podstawy tejże metody i jest świadectwo kilku par małżeńskich z dziećmi narodzonymi z naprotechnologii, które cieszą się, że ta metoda etyczna, podkreślę, etyczna, efektywna, tańsza wielokrotnie, to dała im to szczęście rodzicielstwa. I znowu, proszę Państwa, powtórzę to mocne słowo, czy zestawię, katastrofa medialna. W których mediach pisze się o naprotechnologii? W których mediach podaje się prawdę in vitro, prawda? Że 90% dzieci ginie wskutek procedury in vitro, że jest dobra, etyczna, efektywna, tańsza naprotechnologia. Teraz, proszę Państwa,
no pytanie, czy nie chodzi o ten biznes.
Informacje naukowe, proszę Państwa, no przerażające. U dzieci in vitro, poczętych in vitro w stosunku do dzieci poczętych w sposób naturalny, a więc naprotechnologią też, 42% rośnie ryzyko raka, nowotworów złośliwych. Czterokrotnie rośnie ryzyko raka, pewnego rodzaju raka u kobiet, które poddają się procedurze in vitro. Gdzie to podają? Znowu mój apel do pracowników służby zdrowia. Proszę Państwa, w ustawie o zawodzie lekarza jest taki dosyć ważny zapis. Mianowicie on, ja cytuję z pamięci, ale mam nadzieję, że dosyć wiernie. Otóż lekarz jest zobowiązany, zgodnie z dzisiaj obowiązującym prawem, kiedy proponuje jakąś metodę leczenia, przedstawić tą metodę w sposób zrozumiały dla pacjenta, ale także alternatywną metodę. Podkreślam, alternatywną metodę. I teraz ja się pytam, którzy lekarze, którzy promują, zalecają in vitro, mówią pacjentkom, rodzinom, że jest naprotechnologia? Pewna analogia, nieprawna. Którzy dziennikarze, którzy niektórzy, ale jest ich sporo niestety, którzy się zachwycają w cudzysłowie in vitro, podają w swoich artykułach, czy wywiadach, rozmowach, że jest alternatywna naprotechnologia? Ale wróćmy do służby zdrowia. To jest obowiązek lekarza. Oczywiście obowiązek tego lekarza, który zaleca, czy rekomenduje pacjentowi in vitro. Ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie, właśnie w ramach dobrze pojętej debaty społecznej, żeby tą informację o naprotechnologii szerzyli wszyscy pracownicy służby zdrowia. Niekoniecznie ginekolodzy i niekoniecznie pielęgniarki z oddziałów położniczo-ginekologicznych czy wspomaganego macierzyństwa. Tu mamy wiele możliwości do zrobienia. I jeszcze jedno, Państwa, niekiedy nie mamy czasu. Ja też w tym bez przerwy mam mało czasu. Nawet na rozmowę. Wystarczy dobra informacja. Ja się cieszę, że mam w cudzysłowie jedno dziecko z naprotechnologii. I to nie powiem z którego miasta. I tak bez żadnej pracy, tylko jedna informacja dała szczęście tej rodzinie. Jestem w jakimś dużym mieście, tam mnie znają, jest przyjęcie. Podchodzi do mnie starszy pan. Mówi, panie inżynierze, chciałbym tak na osobności na boku chwilkę z panem porozmawiać. No proszę bardzo. Odeszliśmy na bok i on mówi, no mamy taki kłopot w rodzinie, no syn, no 2 lata tam już są po ślubie, no chcą mieć dziecko, no jakoś tego dziecko nie ma. No co by pan zrobić, no bo in vitro to nie, oni są wierzący, absolutnie nie. Ja mówię, nie muszą być wierzący, tylko myślący, żeby odrzucić in vitro. No właśnie, o tych naprotechnologii ja nic nie wiem, gdzie, co, jak, jakieś poradnie, jacyś lekarze. Ja mówię, panie, a nie wiem, jak się nazywa do tej pory, proszę pana. Na mojej stronie internetowej, którą tu podawałem, jest tam chyba zakładka naprotechnologia. Jak pan tam wejdzie, to tam są telefony komórkowe ośrodków in vitro, może nie w całym kraju, ale w większości. Niech młodzi wejdą na tą stronę, znajdą na pewno jakąś poradnię, zadzwonią, umówią się. Tylem powiedział. 3 zdania. Proszę Państwa, no znowu przypadek w cudzysłowie, jestem po roku w tym samym mieście, w tym samym gronie. Do mnie widzę, że dosłownie tak kroczy energicznie jakiś mężczyzna, ale z miną ogromnie radosną i mówi, panie inżynierze, jak ja jestem panu wdzięczny, cała rodzina i będziemy panu dziękować długie lata i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, panie, no cieszę się, że jesteście wdzięczni, cieszę się, że pan jest radosny, ale ja w ogóle pana nie kojarzę. Nie wiem, za co pan mi jest wdzięczny, za co będziecie dziękować. A on, jak to, pan nie pamięta? No nie pamięta. Rok temu pan w tym samym miejscu podał mi stronę internetową, namiar na naprotechnologię. Młodzi w tym samym tygodniu, dosłownie do tygodnia, poprzez telefon komórkowy umówili się z lekarzem, podjęli się tej metody leczenia naprotechnologii. Panie, ja już wnuka bajucham pod choinką. Państwa, tak możemy pomóc. Informacja jest bardzo ważna. I jeszcze raz wracam. Propagujmy dobre media, reklamujmy Radio Maria, reklamujmy Telewizję Trwam, zachęcajmy do czytania naszego dziennika, do korzystania i z tygodnika Źródło, i Niedzieli, prawda, i Miłujcie się wspaniałe dla młodzieży, i Droga nasza, prawda, dla dwutygodnik dla młodzieży, i Wychowawca dla nauczycieli, żebyśmy przekazywali sobie dobre informacje. Te dobre informacje będą nam pomagały prowadzić dobre ludzkie życie po prostu. Nie tylko to duchowe, nie tylko to religijne, ale to zwykłe ludzkie życie. No i tak to pochwaliłem się na koniec, bo już czas nas pomału mija, że w jakimś stopniu mam dobry udział w jednym szczęśliwym chłopaczku narodzonym dzięki naprotechnologii. Oczywiście tu muszę uczciwie powiedzieć, że po 3 miesiącach sukces naprotechnologii to jest raczej taki rzadki przypadek. Z tego co ja wiem, to zasady leczenia tą metodą, diagnostyka i leczenie, to jest 1 do 2 lat. Tu trzeba mieć trochę cierpliwości. No, ale ta cierpliwość jest nagrodzona, no właśnie, etycznym postępowaniem, etycznym, tak. Leczy, prawda, bo in vitro niczego nie leczy, leczy, no i, prawda, dajemy dziecku dobre szanse na wzrost, prawda, nie ma tych różnych skutków ubocznych, których bardzo groźnie, no wspomniałem tylko o jednym nowotworach złośliwych, prawie ponad 40% wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe u dzieci poczętych metodą in vitro. Jeszcze raz podkreślam, tu się niejako bronię przed tymi oszczerstwami, które padają czy pod adresem ludzi Kościoła, czy nas, obrońców życia, że prawda, my rzekomo nienawidzimy dzieci in vitro. Nie, my je bardzo kochamy. i martwimy się. Ja autentycznie się martwię, kiedy dostaję kolejne kserokopie poważnych opracowań naukowych na temat fatalnych skutków ubocznych dla zdrowia tych dzieci poczętych in vitro, no bo ja wiem, że te dzieci są dzisiaj poczynane w Polsce i one będą cierpieć za, teraz by można się zacząć dyskusję, za co będą cierpieć te niewinne dzieci poczęte w sensie strat zdrowotnych. No za to, że Ministerstwo Zdrowia woli, prawda, reklamować i finansować złą metodę zamiast dobrej metody, tak?
Rozmawiamy na temat każde dziecko ma prawo do życia. Już jest końcówka naszego programu. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Antoni Zięba. I może tak jeszcze podsumujmy, a chodzi o te apele. W czwartek pierwsze czytanie ustawy Stop Aborcji Eugenicznej i tutaj był apel, aby się odezwać do posłów.
Tak, tych... jest najlepiej telefonicznie, mailowo do posłów ze swoich okręgów wyborczych, prawda? Ja na pewno mnie słuchają też kochani mieszkańcy Krakowa i okolic. To konkretnie mieszkańcy Krakowa w internecie, czy ktoś ma w pamięci, wiemy, kto nas reprezentuje, czy przynajmniej nie wszyscy może, ale
i to z każdej strony, z każdej sceny politycznej.
Ale tu powinniśmy, prawda, wyrazić oczywiście w sposób absolutnie kulturalny, spokojny. Panie pośle, proszę głosować za zapewnieniem prawa do życia także tym chorym czy niepełnosprawnym dzieciom przed narodzeniem. Sprawa nie wymaga dyskusji, bo to jest tak oczywiste, że ja mówię nawet, młodym mówiłem dosłownie kilka dni temu, nie ma co dyskutować. Powiedzieć, proszę jako wyborca i obywatel miasta Krakowa, proszę pana posła, żeby pan poparł zatwierdzenie, wprowadzenie prawa do życia także dla dzieci chorych, niepełnosprawnych przed narodzeniem. Koniec.
Jest jeszcze jedna akcja, jeden z nas, czyli ta europejska inicjatywa.
Tak, to musimy tutaj troszkę popracować.
Tu ile mamy jeszcze czasu?
Więcej czasu. Mamy czas do 1 listopada, elektronicznie, bo jeżeli papierowo, to trzeba wysłać jeszcze na adres Fundacji Głos dla Życia w Poznaniu, to muszą mieć tam troszkę rezerwy. Gorąco proszę, tutaj znamy tą stronę.
Jeden z nas, prawda, PL.
Formularze też są dostępne, gdyby ktoś chciał papierowo. Tutaj jeszcze pole do popisu w biurach Radia Maryja, w Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także zwykłych, prawda, rodzinnych gremiach, czy wśród znajomych w pracy, prawda, bo myślę, że też można, znamy kolegów, koleżanki, jakiej są opcji, nie ma co tam akurat nawracać jakichś super liberałów, ale tych, którzy wiemy, że sprzyjają życiu, mają wrażliwość na los nienarodzonych dzieci, to ich poprosić, bo może oni jeszcze tego nie zrobili.
I po trzecie modlimy się.
No, to jest najważniejsze, proszę Państwa. Bez tego nie ma żadnych sukcesów. To jest podstawa i tutaj dziękowałem na początku, to na końcu też może podziękuję za tą wielką, wielką modlitwę wielkiej rodziny Radia Maryja, która codziennie z polskiej ziemi idzie do nieba w intencji obrony życia. Ta modlitwa kieruje te pozytywne działania, na pewno zmienia. Niekiedy te pozytywy widzimy, niekiedy nie widzimy. No, proszę Państwa, choćby to wielkie zagrożenie złą edukacją seksualną. Wydawało się na wiosnę, że jest dosyć dramatyczna sytuacja. No i co? Odnieśliśmy częściowe zwycięstwo. Na ministerstwo oficjalnie podało, że w tym roku szkolnym żadnych zmian w programach nie będzie. A więc dziękujemy za to Panu Bogu i ludziom dobrej woli, którzy powiedzieli, że utrzymujemy te dobre programy wychowania do życia w rodzinie, a jednocześnie ten rok w tym temacie nie śpimy, tylko szerzymy prawdę o właściwym wychowaniu do życia w rodzinie, szerzymy prawdę o dobrej edukacji typu A, dementujemy kłamstwa, że nie ma, że jest winien Kościół, bo Kościół 1000 lat temu prowadził edukację seksualną, dobrą w Polsce. Bronimy i dzieci, i Kościoła. Proszę zobaczyć, jak nam się pięknie to wszystko zazębia, prawda? Obrona prawdy jest zawsze wieloaspektowa. Bronię dzieci przed demoralizacją, mówiąc, że wychowanie do życia w rodzinie jest dobre i to jest typ edukacji seksualnej. I bronię Kościół przed oszczerczymi atakami. Bo teraz ja powiem, jaką wdzięczność powinniśmy mieć Kościołowi, że on tej dobrej edukacji uczy na bazie prawdy objawionej. Prawda? Bo ależ cieszymy się tymi różnymi wynikami. Ja też lubię szukać i przeglądać te różne kserokopie raportów naukowych. A myśmy dostali te zasadnicze informacje za darmo powiem od Pana Boga poprzez Kościół katolicki.
Bardzo dziękuję za ten czas rozmów niedokończonych panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam i przekazuję ogromne wyrazy wdzięczności dla wszystkich drogich mi słuchaczy Radia Maryja. My oczywiście musimy wszyscy pamiętać o tym, kto nas tutaj zgromadził, kto wszystką tą rodzinę zorganizował, ukochany ojciec Tadeusz. Bez niego by i radia nie było, i telewizji nie było. Pan Bóg posługuje się ludźmi, oni niosą ciężki krzyż, wiemy, jakie znowu są ataki na ojca dyrektora. Ale z drugiej strony my starsi wiemy, że ci najszlachetniejsi kapłani w Polsce zawsze byli opluwani, prześladowani w ten czy inny sposób. Módlmy się, żeby Pan Bóg i ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom tutaj dał siłę, moc i radość tym wszystkim, bo niech się cieszą z owoców swojej pracy, bo te owoce są naprawdę wielkie w Polsce, ale także i wśród Polonii światowej.
Wielki Bóg zapłać, jak to mówił, alleluja i do przodu. Bardzo dziękuję jeszcze raz, także wszystkim naszym słuchaczom. Już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.